Strefa historii.
Profesor Beata Morzejko, współkuratorka wystawy Mamy wiatr do żeglowania, wystawy, która jest poświęcona Hanzie. Pani profesor, co to w ogóle jest ta Hanza, że chcą państwo w tej chwili przybliżać jej dzieje i jej związki z Gdańskiem?
Pani redaktor zadaje bardzo trudne pytanie, na które musiałabym odpowiadać im wykładowo, ale spróbuję.
To chociaż w trzech zdaniach taka pigułka dla tych, którzy wiedzą, że Hanza to był jakiś związek, ale nie wiedzą do końca jaki i kto w nim był.
Był to związek, który zapoczątkowało takie znane miasto, dziś turystyczne, a wówczas ważne, handlowe, Lubeka, która porozumiała się między innymi z Hamburgiem i z innymi nadbałtyckimi miastami w celu regulowania żeglugi, handlu, poruszania się po morzu, spraw statków, przywilejów, konkurencji wobec na przykład Holendrów czy Anglików. Czyli mówiąc krótko, takie zjednoczenie sił, solidarna organizacja, która będzie po prostu działała na rzecz własnego dobrobytu, a konkurentów będzie starała się w legalny sposób usuwać z drogi, choć nie zawsze oczywiście ta legalność miała miejsce, bo tutaj dotykamy takiego innego tematu piratów, kaprów, ale o tym też opowiadamy na wystawie. Mówiąc krótko, była to organizacja właśnie taka powiedzmy morska, ale też handlowa, która miała na celu właśnie wzrost dobrobytu tych miast, które zgodziły się współpracować z Lubeką i Hamburgiem.
W tej chwili nam może się kojarzyć z taką organizacją Unia Europejska, ale to my jesteśmy na razie jako Unia Europejska taką biedną siostrą w porównaniu do Hanzy, bo to był związek, który kilkaset lat działał.
No tak, i to też były zupełnie inne warunki, bo był to czas, kiedy jeszcze dopiero kształtowały się państwa narodowe. Dzisiaj mamy całą dyskusję wokół tych państw narodowych. Także rzeczywiście były to miasta bardzo zamożne, które przede wszystkim utrzymywały się z handlu dalekomorskiego, ale do tego związku należały też na przykład takie miasta, które wcale dostępu do morza nie miały, czyli na przykład Wrocław i Kraków, które przez pewien czas współdziałały z na przykład Gdańskiem, informując Gdańsk, że jeżeli Gdańsk będzie głosował, to oni poprą w tych głosowaniach właśnie Gdańsk i będą postępowali zgodnie z postanowieniami zjazdu na przykład w Lubece. I przez pewien czas rzeczywiście Kraków, dlatego że też oczywiście miał kupców, zamożnych kupców, którzy spławiali Wisłę towary do Torunia, a później do Gdańska. Handlowali na przykład miedzią importowaną ze Słowacji. Wówczas to było Królestwo Węgierskie i zależało im po prostu na dobrych kontaktach z Gdańskiem. A Gdańsk przystąpił do tego związku w latach 60. XIV wieku, to znaczy w ten sposób, że po prostu wysłał swoich przedstawicieli z Rady Miasta na jeden ze zjazdów hanzatyckich. No i od tego się zaczęło, czyli musieli po prostu postępować zgodnie z postanowieniami zjazdu. To była jakby najważniejsza sprawa, czyli jeżeli na przykład mówimy, że ograniczamy żeglugę morską ze względu na bezpieczeństwo od listopada do lutego, to trzeba było to robić. Jeżeli nie budujemy statków dla niehanzeatów, to trzeba przedstawić jakieś argumenty, dlaczego chcemy wyjątkowo dla jakichś Włochów zbudować, czy Holendrów zbudować statek. Jeżeli dbamy o jakość towarów, to też musimy mieć brakarzy, zatrudniać brakarzy, którzy będą kontrolowali to wszystko w porcie. Dlatego ta organizacja bardzo dobrze działała w XIV i XV wieku, kiedy jeszcze była zgoda w większości tych miast na taką właśnie działalność. Gdańsk, tą hanzatyckość Gdańska możemy widzieć na przykład w budynkach, które mamy w Gdańsku, czyli na przykład dwór Artusa, bo ci zamożni mieszczanie, którzy korzystali z tego, że właśnie prowadzą ten handel zagraniczny, handel dalekomorski, którzy byli też współwłaścicielami statków, oni później po prostu chcieli to celebrować, chcieli się spotkać, uczcić to i dwory Artusa były po prostu takimi miejscami, w których miastach hanzatyckich spotykali się zamożni kupcy i po prostu, nazwijmy to, celebrowali przy piwie i dyskutowali pewnie o polityce, to tego możemy się tylko domyślać.
No na pewno o handlu, bo w końcu to Hanza handlem stała.
Oczywiście i tu trzeba pamiętać, że przede wszystkim jest kilka rzeczy. Miasta, które leżały nad morzem, interesowało również kwestie związane z budową statków. Czyli jaka jest jakość, skąd kupujemy drewno, jakich cieśli zatrudniamy, jak to wszystko organizujemy. I to, co było też ciekawe w Związku Hanzatyckim, i to widzimy dobrze w Gdańsku, że gdańszczanie budowali statki na współudział, to znaczy jeden kupiec nie decydował się zapożyczyć i wyłożyć całej sumy na budowę statku, tylko po prostu składali się na kilkanaście części i czerpali dochody, ale też dzielili się ryzykiem, bo jeżeli jakiś kupiec posiadał udziały w kilkunastu statkach, no to jeżeli jeden czy dwa uległy zatopieniu albo zostały zaatakowane przez piratów, no to i tak jeszcze coś mu zostawało w innych statkach i mógł ratować po prostu swój kapitał.
To była ogromna organizacja, ponad 150 miast w niej uczestniczyło, ale czy Gdańsk miał jakąś ważną rolę właśnie w budowaniu tej organizacji?
To były takie grupy miast i Gdańsk stał na czele tak zwanej pruskiej grupy miast, czyli tutaj oczywiście był między innymi Toruń, Elbląg i spośród tych miast pruskich oczywiście Gdańsk pełnił wiodącą rolę. Natomiast przy stole, jest nawet taka wystawa w Lubece, w Muzeum Hanzatyckim, przy stole Gdańsk zajmował no nie pierwsze miejsce po prawej stronie czy po lewej stronie, ale takie środkowe, dobre miejsce, powiedziałabym. I to dobrze oddaje też rolę ówczesnego Gdańska. I oczywiście słusznie pani powiedziała, że około 150, nawet niektórzy wymieniają, że 200, ale w tym takim największym rozkwicie Hanzy to jest 70 parę miast. I wtedy rzeczywiście Gdańsk, czyli ten XV wiek, odgrywa wiodącą, taką jedną z wiodących ról. To też się przejawia w czym? W tym, że ma swoich przedstawicieli w tak zwanych kantorach, czyli takich rodzajach ambasad, które łączą sprawy kultury, społeczne, polityczne, ale przede wszystkim gospodarcze. I były cztery kantory i w Nowogrodzie Wielkim Gdańsk nie odgrywał żadnej ważniejszej roli. Kolejnym przedstawicielstwem było przedstawicielstwo w Bergen i tu też raczej gdańszczanie nie grali jakichś pierwszych skrzypiec. Natomiast pojawiali się jako tak zwani starsi kantoru hanzatyckiego w Brugi i tu odgrywali ważną rolę. No i mamy super po prostu naszego przedstawiciela, który nawet został sportretowany przez Hansa Holbeina, czyli Georg Gize. Co prawda no nie udało nam się wypożyczyć tego obrazu oryginału, ale mamy zrobioną kopię i mamy całą opowieść na wystawie wokół właśnie Georga Gizego. Ten obraz jest bardzo symboliczny, a Georg odgrywał właśnie ważną rolę w kantorze londyńskim. Także tak, mieliśmy też swoich ludzi, powiedziałabym, władzy w kantorach hanzatyckich.
Poza tą repliką słynnego portretu gdańskiego kupca, którego możemy zobaczyć właśnie na wystawie, jakimi innymi obrazami pani i współkuratorka dr Ewa Bojaruniec-Król opowiadacie historię gdańskiego udziału w Hanzie?
Z obrazami jest bardzo ciężko, bo właśnie ten XIV-XV wiek to niewiele się zachowało. Natomiast mamy ciekawy portret, a właściwie epitafium obrazowe, wypożyczone z kościoła Najświętszej Marii Panny. Ono tak trochę wisi tam po prostu na jednym z bocznych filarzy kościoła mariackiego, więc nie jest zawsze zauważane. Raczej widzowie po prostu czy odwiedzający mijają, a to jest po prostu epitafium obrazowe De Omut von der Becke, patrycjuszki wywodzącej się z rodziny von der Umme, która wyszła za mąż za późniejszego burmistrza Gerda. No i to oczywiście jest tam sportretowana, pokazana ze swoimi córeczkami. To jest bardzo ciekawy przykład właśnie epitafium obrazowego przedstawiający kobiety, nie mężczyzn, bo właściwie cała wystawa jest głównie skoncentrowana na mężczyznach, bo takie to były czasy, że to mężczyźni zajmowali się dalekomorskim handlem, kobiety oczywiście jakoś tam w zaciszu domowym wspierały, a tutaj możemy po prostu pokazać taką kobietę. Oprócz tego mamy też pożyczoną sukienkę dziecięcą. To też jest bardzo ciekawy eksponat. Tu Muzeum Archeologiczne nam to ułatwiło, za co bardzo dziękujemy. Opowiadamy też tą wystawę opowieściami związanymi z pieczęciami, więc jest przekaz ikonograficzny, bo wiadomo, że w Gdańsku na najstarszych pieczęciach była wyobrażona koga, a koga to był po prostu najważniejszy statek handlowy hanzatycki, potem wyparty przez lepszego holka, ale był taki moment, kiedy i holki, i kogi po prostu wychodziły w Morze Bałtyckie czy w Morze Północne, bo trzeba pamiętać, że gdańszczanie nie tylko chodzili, jak to mówią marynarze, po Morzu Bałtyckim, ale też chodzili po Morzu Północnym, oczywiście docierali też do La Rochelle, do Zatoki Biskajskiej, docierali do Islandii, także jak na ówczesną Europę to były bardzo szerokie morskie kontakty, czyli też opowiadamy to modelami statków, kogi, holka. Mamy też eksponaty związane z najsłynniejszym średniowiecznym wrakiem, Gdańskim, czyli tak zwanym Miedziowcem, który zatonął na Zatoce Gdańskiej w początkach XV wieku na skutek pożaru. I oczywiście takie dwie ekspedycje, które podniosły pozostałości po wraku, więc pokazujemy różne artefakty pochodzące z Miedziowca. To też dzięki z kolei uprzejmości Muzeum Morskiego Narodowego w Gdańsku, że będzie można zobaczyć sztaby metali, trochę miedzi, ale to wszystko jest XV-wieczne, no, także to są świetne obiekty. Oczywiście też opowiadamy zbiorami z Archiwum Państwowego w Gdańsku, bo ważną historię tworzono właśnie w Kancelarii Miasta Gdańska, czyli tak zwane księgi cła palowego, czyli cła płaconego od statków wchodzących i wychodzących z gdańskiego portu. Tą opowieść sięgamy do najstarszego zachowanego w Gdańsku prawa morskiego, które zostało w początkach XV wieku przywiezione do Gdańska i będzie można też ten eksponat na wystawie zobaczyć. Także to jest taka łączona opowieść ikonografią, łączona również obrazami, artefaktami z życia codziennego. Można sobie też na przykład spróbować policzyć, tak jak dodawali gdańszczanie, ponieważ tutaj przy tej wystawie współpracowałyśmy właśnie pani dr Ewa Bojaruniec-Król z Muzeum Gdańska, ale też nasz kolega z Instytutu Polskiej Akademii Nauk, dr Marcin Grulkowski, który jak nikt w Gdańsku, a śmiem powiedzieć, że w Polsce zna się na liczeniu i na dawnym dodawaniu, które nie było proste i Państwo się przekonacie, bo postawiliśmy takie pewne pytanie i można wziąć udział w rodzaju zabawy, policzyć sobie po prostu, ile za daną pensję ówczesnego rzemieślnika można było kupić rodzynek. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. No i też mamy mapy, które dla nas narysował z kolei inny nasz współpracownik, pan doktor inżynier Piotr Samul, który zna się na Młodym Mieście, wie, gdzie co było, jakie były granice głównego Młodego i Starego Miasta i gdzie była ta lastadia, łasztownia, czyli inaczej mówiąc stocznia. Bo generalnie właśnie dlatego jest takie hasło wystawy, że mamy wiatr do żeglowania, że to była taka jakby komenda, pierwszy obowiązek kapitana, że musiał swoich marynarzy przed wyruszeniem w morze jakby zapytać, czy oznajmić im, że jest dobra pogoda, że nie wyjdziemy w morze i spotka nas bezwietrzna pogoda i będziemy po prostu się narażali na straty. To była taka odpowiedzialność, bo oni musieli odpowiedzieć na to, tak, mamy wiatr do żeglowania. I kiedy trzykrotnie to powtórzyli, to już wtedy było wiadomo, że już jest odpowiedzialność i że oni mogą po prostu wyruszać w morze.
Jednym z eksponatów jest zbroja i wiem, że to jest zbroja wypożyczona. Dlaczego zbroja znalazła się na tej wystawie?
Tak, bo pamiętajmy, że dwór Artusa miał nawiązywać, chociaż to byli mieszczanie, to oni starali się nawiązywać, że są jednak trochę lepsi ci patrycjusze niż zwykli mieszkańcy Gdańska i chcieli pokazać, że też blisko są do kultury rycerskiej. Dlatego wybrali sobie króla Artura za patrona, dlatego mieli świętego Jerzego, bractwo świętego Jerzego, mieli właśnie różne bractwa i różne ławy w dworze Artusa i wiemy, że tam oryginalnie w okresie średniowiecza i okresie nowożytnym były po prostu zbierane różne kolekcje zbroi i były też ofiarowane przez różnych patrycjuszy. Wiemy o tym na przykład z testamentu Filipa Biszofa, mieszczanina, a później burmistrza gdańskiego, który w 1483 roku w testamencie stwierdził, że swoją najlepszą zbroję zapisuje dla dworu Artusa, dla jednej z tamtejszych ław. No i mamy tu piękne połączenie takiej właśnie zbroi pożyczonej tu dzięki staraniom pana dyrektora Osowskiego, który zabiegał bardzo i będzie to też, myślę, jeden z ciekawych obiektów. Pokazanie też, że ci Hanseaci, no to oczywiście w pewnym momencie schodzą z tych statków. Pamiętajmy też, że ci patrycjusze, no to oni już są tak bogaci, że oni nie muszą na statkach pływać, mają po prostu swoich plenipotentów, swoich przedstawicieli, albo już są rentierami, czyli żyją z kapitału w ziemi. No więc oprócz tego, że właśnie być może, tak jak powiedziałyśmy sobie, piją tam piwo i rozmawiają o polityce i o handlu, to też nawiązują do tej kultury rycerskiej i też wiemy, że w maju każdego roku, w późnym średniowieczu, były organizowane turnieje rycerskie. Tak zwany wybór majowego króla. Córki patrycjuszy miały szansę wręczyć zwycięzcom jakiś element związany z uzbrojeniem. Także to też jak najbardziej nawiązuje do kultury hanseatyckiej.
Jest także ukłon w stosunku do takich młodszych zwiedzających, na przykład gra planszowa oraz możliwość zwiedzania takiego kupieckiego kantorka.
Holbein namalował Gizego właśnie w jego kantorze, tak? Czyli leżą księgi, są jakieś różnego rodzaju instrumenty arytmetyczne, są pieczęcie, więc będzie można taki kantorek zobaczyć, będzie można też posłuchać i poczytać, bo mamy też odsłuchy. Wybitna aktorka teatru Wybrzeże, pani Marzena Nieczuja, nagrała nam swoim pięknym głosem, a z kolei po angielsku pani Dorota Powirska z Muzeum Gdańska, także można sobie będzie odsłuchać, ale tak, w tym kantorku będzie można właśnie poczytać też o takiej codzienności życia kupca, jak on wyruszał, co mógł jeść, w co się ubrać, w czym przewoził swoje towary, jak to było trudno czy nie trudno. A oprócz tego właśnie zaprojektowano dla nas grę, czyli będzie można trochę zaryzykować, pograć. Myślę, że i dorośli coś dla siebie znajdą w tej grze, bo ona nie jest tylko adresowana do dzieci, ona jest do wszystkich pokoleń. Zależy, jakie kto ma poczucie humoru i wolę walki o to, żeby na przykład wymienić się drewnem na skórki zwierząt, a skórkami zwierząt na przykład pohandlować figami albo jakimiś przyprawami drogimi. Także to będą takie różne zadania, które pozwolą wczuć się trochę w takie ryzyko kupieckie, które na pewno wówczas obowiązywało również.
Ostatnie moje pytanie to o program taki towarzyszący wystawie, bo będą oprowadzania, będą różnego rodzaju spotkania, które poszerzać będą wiedzę na temat Hanzy i także tego gdańskiego udziału w Hanzie.
Tak, będą różne oprowadzania kuratorskie. Na pewno będzie można właśnie zanurzyć się w piękny świat liczb dawnych. Bardzo Państwa zachęcam, bo to poprowadzi, tak jak mówiłam, specjalista jedyny tutaj w Gdańsku najlepszy, czyli pan dr Marcin Grulkowski. To będzie z nim takie spotkanie kuratorskie. Będą też spotkania kuratorskie, oprowadzanie w języku niemieckim i w języku angielskim. To nasze panie przewodniczki to poprowadzą. Z kolei będzie po polsku prowadziła też to pani współkuratorka dr Ewa Bojaruniec-Król. No i będzie też spotkanie ze mną, takie właśnie szerzej niż to, o czym dzisiaj rozmawiamy, ale takie generalne spojrzenie na to, jak Gdańsk funkcjonował właśnie w tej Hanzie XIV-XV wieku po wiek XVI, czyli w takim największym rozkwicie Związku Hanzatyckiego.
I ta wystawa Mamy wiatr do żeglowania, czyli okrzyk, który miał potwierdzać możliwość wypłynięcia, będzie płynęła do 3 listopada w Ratuszu Głównego Miasta.
Tak, zapraszamy serdecznie. Myślę, że to jest wystawa, na której mogą się czegoś dowiedzieć i dzieci, i młodzież, i dorośli.
A zapraszała profesor Beata Morzejko, współkuratorka wystawy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Strefa historii.